Pozdrowienia w Trójjedynym Bogu, drodzy święci, gdziekolwiek jesteście, kimkolwiek jesteście i w jakimkolwiek języku otrzymacie to słowo. Szanujemy Pana w Jego suwerenności i Jego dzieło w obecnej sytuacji. Z jednej strony nic nie jest w stanie zastąpić tego, że zbieramy się razem. Z drugiej strony znajdujemy się pod Pańskim tronem w Jego suwerennej aranżacji i pod Jego zarządzaniem. Wtedy wystarczająca łaska płynie. Zwykle, gdy przemawiam w Szwecji czy też Norwegii, towarzyszy mi tłumaczenie, w efekcie czego, i to nie jest czymś złym, zredukowana jest długość poselstwa. Jeśli byśmy słuchali po angielsku, poselstwo może trwać 75 minut, jednak gdy towarzyszy temu tłumaczenie, potrzebny jest czas na oba języki. Tak więc poselstwa, które wygłoszę podczas tej konferencji, będą trwały około godziny i nie będę przekraczał normalnego czasu poselstwa poświęconego posłudze. I wierzę i ufam, że bracia będą wiedzieli, w jaki sposób oddać to słowo w różnych językach. Jak zawsze, ponieważ jedynie Bóg Ojciec jest źródłem, przez pewien okres czasu w ciszy czekałem na Niego i aktywnie szukałem Go w duchu odnośnie tego, jak powinien brzmieć temat główny tej szczególnej konferencji. I na temat konferencji nie ma wpływu to, czy jest to konferencja wideo, czy też konferencja, która odbywa się fizycznie. Nie wierzę, że takie sprawy Pana ograniczają. Cokolwiek jest w Jego sercu, cokolwiek chce On uwolnić i w jakiejkolwiek sytuacji to jest realizowane, On nadal pozostaje tym jedynym źródłem. I w moich rozważaniach podążałem w pewnym kierunku kilka tygodni temu, ale stopniowo następował zwrot we mnie. I gdy ten zwrot następował, nadal poszukując Pana, Jego prowadzenia, pojawiła się wzrastająca pewność, że taki właśnie powinien być temat główny. Zwieńczenie wieku i Pańskie przyjście. I jeszcze poświęcę kilka minut na słowo wstępne. Następnie skupimy się uważnie na tych dwóch wyrażeniach. Zwieńczenie wieku i Pańskie przyjście, abyśmy uzyskali wyraźne i dokładne oraz czyste zrozumienie tego. W oparciu oczywiście o to, co Nowy Testament mówi i bez wątpienia, co zostało nam przekazane w zrozumieniu przez posługę tego wieku. I przeczytam dwa wersety z Ewangelii Mateusza, które odnoszą się do zwieńczenia wieku. Pierwszy werset to ostatni werset w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, w ostatnim rozdziale. Druga część tego wersetu 20. a oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do zwieńczenia wieku. Po tym, jak przeczytam drugi werset, to zaczniemy zastanawiać się nad znaczeniem słowa zwieńczenie w tym kontekście. I co mamy na myśli, mówiąc o zwieńczeniu tego wieku? Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na to małe słowo, z wyrażenie aż do. Pan będzie z nami przez wszystkie dni i następnie nastąpi radykalna zmiana zarówno wśród zwycięskich wierzących, którzy będą pochwyceni jako pierwociny, i pośród tych wierzących, którzy będą musieli jeszcze dojrzeć i pozostaną na ziemi w czasie dużego ucisku. To wyrażenie aż do oznacza, że coś się stanie i następnie nastąpi moment zwieńczenia, czy też wypełnienia. Ale Pan chciał to podkreślić, aby nas zachęcić, że On będzie z nami. Także jest On Emanuelem w szerszym znaczeniu, o którym mowa jest w pierwszym rozdziale. Kolejny werset to 24 rozdział Ewangelii Mateusza, werset trzeci. Uczniowie właśnie chcieli zwrócić Pana uwagę na piękno świątyni w Jerozolimie. I potem jak spędzili tam trochę czasu, Pan zaczął mówić, że nadejdzie czas, gdy cała świątynia zostanie zniszczona i kamień nie pozostanie na kamieniu. Następnie oczywiście uczniowie byli bardzo żywo zainteresowani. W wersecie trzecim czytamy, a gdy siedział na Górze Oliwnej, jest to pełne znaczenia. On wstąpił do niebios Góry Oliwnej i wstąpi na Górę Oliwną. Uczniowie podeszli do Niego na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia i zwieńczenia tego wieku. Proszę zwrócić uwagę, jeśli możliwe, zapamiętajcie to, że w tym wersecie uczniowie łączą przyjście Pana z zwieńczeniem tego wieku. I werset ten jest tak naprawdę podstawą piśmie do tego głównego tematu, zwieńczenie wieku i przyjście Pana. I zanim przejdziemy przez plan, chciałbym dać wam wstępną definicję tego, co znaczy zwieńczenie wieku. Tutaj wiek odnosi się do wieku, który rozpoczął się wraz z przyjściem Pana. Nastąpiło wtedy przejście, w szczególności związane z Jego zmartwychwstaniem i wyniesieniem na niebiosa. Przedtem był wiek prawa, a przed wiekiem prawa był wiek ojców Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tak więc zwieńczenie wieku odnosi się do wieku, który rozpoczął się, gdy Chrystus zmartwychwstał i został wyniesiony na niebiosa. I są cztery sposoby, które opisują ten wiek. Dwa bardzo takie znane opisy to, że jest to wiek łaski i zapewne jest to wiek łaski. Tak, głosimy Ewangelię Królestwa, ale Ewangelia Królestwa obejmuje także Ewangelię łaski. I tu ogłaszamy dobrą nowinę, że grzesznicy poprzez łaskę Boga mogą zostać napełnieni wiarą, by wierzyć, że Chrystus jest Synem Boga, mogą wyznać, że Bóg wzbudził Go z martwych. I wiek ten jest także określany jako wiek Kościoła, w przeciwności do wieku, który nastąpi, który będzie wiekiem Królestwa. To jest pełne znaczenia, że w Ewangelii Mateusza, które kończy się słowem odnośnie zwieńczenia wieku, w 16 rozdziale Pan ogłasza: zbuduję mój Kościół. A w rozdziale 18 mówi o Kościele. Tak więc zapewne coś musi nastąpić odnośnie do budowli prawdziwego Kościoła w tym wieku. Kolejnym określeniem tego wieku jest wiek wiary. A czwartym określeniem, który jest istotne w tym planie, to wiek tajemnicy. W tym wieku oczywiście wszelkiego rodzaju sprawy i rzeczy mają miejsce fizycznie na ziemi. Nawet teraz znajdujemy się w szczególnej sytuacji już od miesięcy i nastąpią radykalne zmiany w Europie, w Jerozolimie. Świątynia zostanie odbudowana. Podczas wielkiego prześladowania będą miały miejsce katastroficzne wydarzenia, których sobie nawet nie wyobrażamy, których nie poznaliśmy. Ale ten wiek jest nazwany też wiekiem tajemnicy, ponieważ Bóg i Chrystus jako Duch wykonują coś w tym wieku, co jest czymś ukrytym, tajemniczym, czymś wewnętrznym i niewidzialnym. I to jest bardzo istotne, gdy coraz więcej słyszymy, szczególnie jeśli ludzie, którzy zajmują się proroctwami i zwracają uwagę na to, co zewnętrzne, ale zwieńczenie wieku zależy od tajemnic, które muszą w pełni się zrealizować i wypełnić w tym wieku. I ponieważ te tajemnice są w sferze niewidzialnej, jest to wiek wiary. My, tak samo jak Piotr, który mówi w pierwszym rozdziale jednego z swoich listów, gdzie powiedział, że chociaż Pana nie widzieliśmy, kochamy Go. I nie widzieliśmy Go, ale wierzymy w Niego. Tak więc przejdźmy teraz do planu. Nie jest on zbyt długi. I uznałem, że taka długość powinna być ze względu na to, bym ja miał czas, by odnieść się do tego planu, ale nie bezpośrednio z planu, a następnie przedstawić Wam coś, co nie będzie zbyt, czymś zbyt doniosłym, abyście mogli to przyjąć i strawić. W taki sposób zwykle przemawiam na konferencji. Pierwszy punkt rzymski, jest to werset. a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do zwieńczenia wieku. I gdy rozważałem to, zaczynałem zastanawiać się nad tym, co oznacza słowo zwieńczenie. I przeszukałem posługę, jak to zwykle czynię, i w książce o proroctwach dotyczących czterech siódemek znajduje się definicja pod punkt A. Słowo zwieńczenie oznacza, że odbywa się proces i że nastąpi jego zakończenie lub inaczej wypełnienie. W angielskim planie pojawił się błąd, ale już mamy poprawiony ten punkt tutaj. Nastąpi jego zakończenie lub inaczej wypełnienie. To nie chodzi o to, że jesteśmy w tym wieku i Bóg decyduje, by go zakończyć. Jest proces, który trwa, który zostanie doprowadzony do zakończenia i którego nastąpi wypełnienie. I proces ten to Bożo-Nowotestamentowa ekonomia dotycząca Chrystusa i Kościoła. I pośród wszystkich tych zewnętrznych spraw to jest to wewnętrzne znaczenie tego wieku. Podpunkt B. Zwieńczenie wieku i koniec wieku odnoszą się do tego samego. Gdy proces, który odnosi się do Bożej ekonomii, zostanie zwieńczony i wypełniony, wówczas w czasie nastąpi koniec tego wieku. Musimy teraz zobaczyć, czym jest ten koniec. I aby to wyjaśnić, muszę odnieść się do 9 rozdziału Księgi Daniela. I jest tam niezwykle istotne proroctwo odnoszące się do 70 tygodni. I te tygodnie są te siedmioletnie odcinki. I możecie odnieść się do przypisów w Księdze Daniela 9:24 i do studium życia, które się do tego odnosi. Te pierwsze 69 tygodni wypełniły się poprzez ukrzyżowanie Chrystusa. Teraz ten obecny wiek, wiek łaski, wiek Kościoła, tajemnicy i wiary, jest pewną przerwą pomiędzy 69 tygodniem a 70 tygodniem. I gdy zbliżamy się do końca tego wieku, coś o niezwykłej wadze musi się wydarzyć w Izraelu, w Jerozolimie i też w Europie, w sposób, w jaki jeszcze w pełni nie jest nam znany. Co to? Coś musi się stać, co oczyści teren świątyni w Jerozolimie, który teraz znajduje się w rękach innych. I w Jerozolimie istnieje pewna grupa od wielu lat, którzy przygotowują się, by odzyskać kapłaństwo, przygotowują wszystkie szaty, wszystko. Wiemy, że świątynia musi zostać odbudowana. Tak więc, gdy teren świątyni stanie oczyszczony, ja osobiście wierzę, że wielu, którzy słyszą to słowo, oczywiście mówię do tych, którzy są o wiele młodsi ode mnie, zwycięzcy, wszyscy święci, którzy będą żywi w tym czasie będą i to zobaczą. I w tym momencie Izrael zwróci się do potężnego przywódcy w Europie. Jak jest prorokowane przymierze, umowa pomiędzy izraelskim rządem a tym człowiekiem zostanie podpisana. I to będzie oznaczać początek 70 tygodnia. I poprzez okres 3,5 lat wszyscy dojrzali święci, którzy będą pierwocinami. Nikt jeszcze nie został pochwycony. Wtedy świątynia zostanie odbudowana. W jaki sposób? Pod nadzorem tego europejskiego przywódcy, który ostatecznie będzie tym antychrystem. I chwilę przed końcem tych 3,5 lat pierwociny i dziecko mężczyzna, umarli zwycięzcy, zostaną pochwyceni. Wtedy rozpocznie się wielkie prześladowanie, gdy antychryst zasiądzie w świątyni i nakaże, by oddawano mu cześć. To rozpocznie ostatnie 3,5 lata tego wieku. Ten okres tych 3,5 lat będzie stanowił koniec tego wieku. Tak więc to wyrażenie aż do Mateusza 28:20 odnosi się do czasu, gdy pierwociny i dziecko mężczyzna zostaną pochwyceni, do momentu, w którym rozpocznie się wielkie prześladowanie i wszelkiego rodzaju radykalne zmiany nastąpią. To mamy na myśli, gdy mówimy o końcu wieku. Lecz zanim to wszystko będzie mogło nastąpić, proces rozwoju ekonomii Bożej musi dobiec końca. Podpunkt C. W Ewangelii Mateusza 28:20 zwieńczenie wieku wskazuje na koniec wieku Kościoła, czyli wieku tajemnicy. A Objawienia 10:7 jest tu werset odsyłający i jest to także niezwykle istotne. Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, wówczas ukończona będzie tajemnica Boga. Tak jak zwiastował dobrą nowinę własnym niewolnikom, prorokom, tajemnica Boga będzie ukończona, ponieważ tajemnica, czyli Chrystus, który jest tajemnicą Boga, i Kościół, który jest tajemnicą Chrystusa, te tajemnice, które są kluczowe w boskiej ekonomii, zostaną zwieńczone przez zwycięskich świętych, których Pan wyznaczy na zwycięzców. To nastąpi w kościołach miejscowych, a następnie pierwociny, ci pierwsi, którzy dojrzeją, kimkolwiek oni są i gdziekolwiek się znajdują, zostaną pochwyceni. Dlatego, moi bracia i siostry, mimo iż codziennie zwracam uwagę na sytuację na świecie i czuwam, by dostrzec wyznaczników, które wskazywałyby na koniec, w przeciwieństwie do większości milionów wierzących w Stanach, którzy zajmują się tym, co zewnętrzne, będąc pod wpływem fałszywych nauk, które twierdzą, że wszyscy wierzący będą pochwyceni i wszyscy wierzący będą w Królestwie. Oni doznają szoku, gdy się dowiedzą, że większość z nich pozostanie. Stąd też musimy skupiać się na zwieńczeniu tych tajemnic. Paweł powiedział, mówię odnośnie wielkiej tajemnicy Chrystusa i Kościoła, podpunkt D. Zwieńczenie wieku zajmie 3,5 roku wielkiego ucisku. Jeden z powodów, dla których Pan prowadzi nas, byśmy mieli konferencję na ten temat, to, aby nas zaopatrzyć, oświecić, prowadzić, paść i zachęcić nas. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, abyśmy prowadzili życie chrześcijańskie i nasze życie Kościoła i nasze życie ludzkie, mając na względzie zwieńczenie wieku i Pańskie przyjście. To jest w Pańskim serce, w to wierzę, to jest także w moim sercu. Musimy znać prawdę, musimy poznać proroctwa, musimy rozumieć te 70 tygodni, prawdę odnośnie zwycięzców, odbudowy świątyni, o Antychryście, to wszystko. Ale musimy zobaczyć, że tutaj skupiamy się na tajemnicy, na Chrystusie i Kościele, na Bożej nowotestamentowej ekonomii. I wszyscy z nas osobiście tutaj zaczynamy, gdy mówimy: Panie, zmiłuj się nade mną, miej łaskę, abym dojrzał i znalazł się wśród pierwocin. Panie, zbaw mnie, wybaw mnie od tego okresu wielkiego ucisku, zwieńczenia wieku. Pan wskazał odzyskanemu Kościołowi, którego oznacza Filadelfia, powiedział: zachowam cię od godziny próby. Ci, którzy będą zachowani od godziny próby, to ci, którzy w sposób wewnętrzny, prawdziwy i praktyczny uczestniczyli w zwieńczeniu tajemnicy. Podpunkt D to cytat z księgi Daniela. Przypieczętować widzenie i proroka, to zakończyć wiek tajemnicy, czyli ukończyć tajemnicę Boga. Tak więc poświęciłem trochę czasu, by położyć fundament. I mam nadzieję, że światło po trochu zacznie świecić i będziemy mieli jasność odnośnie zwieńczenia wieku i Pańskiego przyjścia. Chciałbym teraz pokrótce powiedzieć coś, co w następnych posesjach zostanie w pełni rozwinięte. To słowo przyjście. Gdy myślimy o tym, że ktoś ma przyjść lub że coś ma przyjść, na przykład, że samolot nadlatuje i ma wylądować, mówimy zwykle o czymś, co ma pojawić się w sposób fizyczny i widzialny. Ale istotne jest, abyśmy wszyscy zobaczyli, i tutaj pomoże nam też przypis, wielce nam pomoże, że greckie słowo przetłumaczone jako przyjście tak naprawdę oznacza obecność. Parousia. Nie wiem, w jaki sposób to dokładnie wymówić, ale zostanę przy parousia. To słowo odnosi się do obecności, użytego też w liście do Filipian 2:12. Paweł posłużył się tym słowem: postępujcie tak bardziej podczas mojej nieobecności. To słowo parousia oznacza przyjście ważnej osoby. Gdy rozpocznie się zwieńczenie tego wieku i zwycięzcy staną pochwyceni, rozpocznie się Pańskie przyjście. Jego obecność się rozpocznie. Co się zatem stanie? Pan rozpocznie podróż z tronu na ziemię. I Biblia jest wspaniała w swoim języku i w swojej precyzji. I Pan przyjdzie ze swoją oblubienicą jako armią. Przyjdzie w chmurze w sposób niewidzialny. I będzie następował stopniowe przyjście. Przyjście Jego obecności. Aż będzie już bardzo blisko czasu wojny pod Armagedonem. Wiemy z drugiego listu do Tesaloniczan 2:8, że Pan we właściwym czasie objawi swoje przyjście, objawi swoją obecność, swoją parusję, zaświeci i będzie z Nim Jego oblubienica, Jego armia. I to pokona Antychrysta i Jego armię. Tak więc przyjście Pana odnosi się do obecności Pana. Najpierw w chmurze, w sposób niewidzialny, niewidoczny. Następnie Pan powiedział o tym arcykapłanom, że ujrzycie Syna przychodzącego na chmurze. Teraz to będzie czymś widzialnym. Przeczytajcie pierwszy rozdział Ewangelii. Wszystkie plemiona, szczególnie żydowskie plemiona, ale też cała ziemia będzie musiała zmierzyć się z faktem, że Jezus Chrystus, Pan, powrócił, przyszedł ponownie. I podczas tych 3,5 lat, które są zarówno 3,5 latami wielkiego ucisku, też zwieńczeniem wieku, i też są okresem parusji. Wtedy pod koniec reszta wierzących zostanie pochwycona do chmury. Nastąpi sąd odnośnie do tego, kto będzie zwycięzcą, kto znajdzie się na weselu. Następnie Pan zbiorowo objawi siebie. I zapewne, bracia i siostry, nie chcemy być wierzącymi, którzy będą dojrzewać w życiu w czasie godziny ucisku. Nawet jeśli najgorsza część ucisku będzie miała miejsce w Europie, w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, nawet jeśli Stany Zjednoczone nie będą zaangażowane w walkę pod Armagedonem, cała ziemia będzie w bólach porodowych. Pan posługuje się tym słowem. Musimy być zmotywowani, nie ze strachu, ale mając postawę: Panie, nie chcę marnować swojego życia. Chcę kontynuować, aby żyć normalnym ludzkim życiem zewnętrznie i praktycznie, ale wewnętrznie pragnę wzrastać, pragnę dojrzeć, chcę ujrzeć Kościół zbudowany. Następnie przejdziemy do drugiego punktu rzymskiego. W dyspensacji od wcielenia Chrystusa do tysiącletniego królestwa, wieku Kościoła, wieku łaski, wszystko jest tajemnicą. Tak naprawdę, powiem to osobiście, ale przedstawiam nas wszystkich. Ja jestem tajemnicą dla mnie samego. Z trudem przychodzi mi zrozumienie mojego życia. To, w jaki sposób Pan przeprowadził mnie tu, gdzie jestem. Spoglądam wstecz. I przypowieść mówi, człowiek może planować, ale to Pan kieruje jego krokami. Więc tak, w jądrem pańskiego odzyskowania są te tajemnice. My żyjemy w tajemnicy. Jestem tak szczęśliwy, że wierna posługa naszego brata pomogła nam to zrozumieć. Podpunkt A. Wcielenie Chrystusa jako początek wieku tajemnicy jest tajemnicą. Poprzez wcielenie Chrystusa niekończony Bóg został wprowadzony w skończonego człowieka. Podpunkt B. Chrystus jest tajemnicą Boga. Wszyscy musimy poznać Chrystusa coraz bardziej. Nie możemy zadowolić się jedynie doktryną tego, że jest on wszechzawierający, ale musimy postępować w naszym poznaniu i doświadczaniu Go. Podpunkt 1. Bóg jest tajemnicą, a Chrystus jako Jego ucieleśnienie, którego wyraża, jest tajemnicą Boga. Jako tajemnica Boga, Chrystus jest Jego ucieleśnieniem. W Chrystusie zamieszkuje cieleśnie cała pełnia bóstwa. Wygłoszone były poselstwa z listu do Kolosan podczas konferencji z okazji święta dziękczynienia ubiegłego roku, które dotyczyły doświadczania tego wszechzawierającego, rozległego Chrystusa. Chrystusa, który jest tajemnicą Boga. Podpunkt C. Kościół jest tajemnicą Chrystusa. Potrzebujemy świeżego spojrzenia na Kościół w Pańskim odzyskiwaniu. Tak, spotykamy się w miejscowościach, które są czymś widocznym, w czymś w sferze fizycznej. Potrzebujemy miejsca, potrzebujemy czasu, by się spotykać. Na spotkaniach śpiewamy, modlimy się, chwalimy, mamy społeczność, prorokujemy, mamy praktyczną służbę. Świętych zapraszamy do naszych domów. Musimy zdać sobie sprawę w taki świeży sposób, że celem jest rzeczywistość ciała Chrystusa. Kościół miejscowy stanowi procedurę. Nie powinniśmy myśleć, że osiągnęliśmy cel, ponieważ jesteśmy w procedurze. I będąc w procedurze, dotykamy tajemnicy Chrystusa. Musimy poznać Kościół jako tajemnicę Chrystusa. I to, w jaki sposób Kościół zostanie zbudowany, jest tajemnicą. Nasz Chrystus jest głową nad wszystkim Kościołowi. To jest tajemnicą. Podpunkt 1. Chrystus jest tajemnicą, a Kościół jako ciało, w celu wyrażania Go, jest Jego tajemnicą. Kościół jako ciało Chrystusa. Jeśli chodzi o Kościół, największą jego potrzebą w Pańskim odzyskiwaniu dzisiaj i potrzebą wszystkich kościołów i wszystkich świętych jest to, by poznać w rzeczywistości ciało Chrystusa. W 1994 roku brat Lee przeprowadził konferencję Memorial Day na temat praktycznych uwag dotyczących scalania i uwolnił swoje brzemię odnośnie do tego, gdzie jest rzeczywistość ciała Chrystusa. To cudowne, że są tysiące kościołów, ale gdzie jest rzeczywistość? Rzeczywistość ciała Chrystusa to zbiorowe życie Boga człowieka, życia, które stało przeobrażone poprzez moc zmartwychwstania do formy śmierci Chrystusa, by żyć zbiorowo Chrystusa, wyrażając Go w zbiorowy sposób. I czynimy to, pasąc siebie nawzajem, wzajemnie, mając światło wzniosłej prawdy Bożej objawienia. Co największą potrzebą jest poznanie ciała, poznanie Jego rzeczywistości. W 1989 roku, gdy miejsce miał wielki zamęt, brat Lee odbył kilka spotkań z braćmi wiodącymi w Kanadzie. I ta społeczność jest teraz w książce Problemy, które sprawiają zamęt w pańskim odzyskiwaniu. I brat Lee powiedział tam coś, co jest teraz wypisane na moim sercu. Powiedział, że wszystkie problemy wśród nas są spowodowane nieznajomością ciała i brakiem troski o ciało. I w tym samym czasie, tak mi się wydaje, jestem jednak otwarty na korektę, jeśli się mylę co do czasu, wtedy brat Lee również jasno powiedział, gdy zbieramy się jako Kościół, gdziekolwiek jesteśmy, najpierw powinniśmy wziąć pod uwagę ciało, a w następnej kolejności rozważyć nasz Kościół miejscowy. Musimy to praktykować na całej ziemi. Dlatego też, jeśli jacyś wierzący chcieliby rozpocząć Kościół, brat Lee także powiedział, mówię tu o nim, ponieważ nauczyłem się tego od niego. Nie jest to moim odkryciem. Powiedział, że ciało jest jak ojciec, a kościoły miejscowe jak dzieci. Nie można mieć właściwego początku kościoła miejscowego, jeśli ci, którzy go rozpoczynają, są oddzieleni od powszechnej społeczności ciała. To musi zostać zbudowane. Gdy Pan powiedział, że zbuduje mój Kościół, Paweł pomaga nam dalej to zrozumieć, że ciało to buduje siebie w miłości, w liście do Efezjan 4:16. Drugi punkt. Chrystus i Kościół jako jeden duch są wielką tajemnicą. Podpunkt trzeci. Podczas wieku Kościoła, wieku tajemnicy, Chrystus buduje Kościół, który będzie Jego oblubienicą. I posiadamy bogactwa, posługi, które otwierają Nowy Testament, a szczególnie listy, które oświecają nas odnośnie tego, co oznacza zbudowanie Kościoła, co musi nastąpić, aby Kościół został zbudowany. I to, co tak naprawdę się stanie, nawet w Filadelfii, Pan wzywa zwycięzców. Ci, którzy staną się filarami w świątyni Boga i staną się Bogiem Chrystusem w Nowej Jerozolimie w sposób wewnętrzny, to musi zadziać się w każdym miejscu. Nie jest to jakaś oddzielna kategoria ludzi, nie grupa, nie jakiś klub, ale święci, którzy wewnętrznie postępują w swojej istocie i w budowli Kościoła jako ciała Chrystusa. Pan nie może powrócić i nie powróci, aż ciało Chrystusa zostanie zbudowane i ujrzy w kościołach rzeczywistość ciała Chrystusa. I będzie mógł powiedzieć, mogę teraz zakończyć wiek Kościoła, ponieważ wierni w kościołach wypełnili tajemnicę, stojąc na ramionach tych, którzy byli przed nimi, doprowadzili oni do zwieńczenia. Gdy Pan przyjdzie, wiemy z 25 rozdziału Mateusza i 19 rozdziału Objawienia, gdy Pan przyjdzie po wierzących, przyjdzie jako oblubieniec. I aby mógł przyjść jako oblubieniec, oblubienica musi się przygotować. Dlatego też Objawienia 19:7-9 jest tak wielce istotne. Oblubienica przygotowała się. I ja i wielu innych otrzymało wiele pomocy w tej sprawie, kwestii ciała i oblubienicy, od drugiego brata Watchmana Nee z jego książki Chwalebnych Kościół. I w części, która mówi na temat ciała, i pozwólcie, że to podsumuję, jest to bardzo pomocne. On odnosił się do Adama, stanowiącego typ Chrystusa. Adam nazwał wszystkie zwierzęta, ale nie było dla niego partnerki. Tak więc Bóg sprawił, że głęboki sen spadł na Adama, który przedstawiał Chrystusa, śmierć, i usunął kość. I z tej kości, która oznacza niezłamane boskie życie, z tej kości zbudował kobietę mającą ciało. Po raz pierwszy pojawił się inny człowiek, który posiadał ciało. To, co wychodzi z Chrystusa i jest zbudowane w Chrystusie i Chrystusem jako Kościół, jest ciałem. I gdy to ludzkie ciało zostało zbudowane z kości, ta kobieta później została nazwana Ewą, czyli żyjącą. Została przyprowadzona do Adama. I gdy została przyprowadzona do niego, stała się jego partnerką, jego oblubienicą, jego żoną. Dlatego też mógł on powiedzieć: kość z mojej kości, ciało z mojego ciała. I tych dwoje stało się jednym. To pięknie symbolizuje Chrystusa i Kościół. Nie żyjemy teraz w wieku oblubienicy. Nie jesteśmy jeszcze oblubienicą. Szóste poselstwo z konferencji Memorial Day omawiał aspekty oblubienicy w odniesieniu do doświadczeń, których wszyscy potrzebujemy, czyli wzrostu ku dojrzałości, zbudowani w jedną zbiorową osobę, stania się upiększoną dla Chrystusa jako naszego piękna, rozwinięciu w miłości naszej wiary, przygotowaniu szaty ślubnej składającej się z Chrystusa jako naszych sprawiedliwości, naszej subiektywnej sprawiedliwości wyrażającej się z naszego wnętrza, a oblubienica musi być też doświadczonym wojownikiem. To musi nastąpić w tym wieku. To stanowi część tajemnicy. To, o czym mówimy, możemy przedstawić na dwa sposoby. Oblubienica przygotuje się, gdy ciało zostanie zbudowane. Lub możemy też powiedzieć, że Kościół jako ciało Chrystusa, gdy zostanie przedstawione Chrystusowi jako oblubieńcowi, Kościół wtedy stanie się oblubienicą. I ci, którzy będą oblubienicą, będą tymi, którzy żyją w rzeczywistości ciała i przyczyniają się do organicznego budowania ciała i zostaną pochwyceni jako pierwociny. Dotykamy teraz sedna wieku tajemnicy. Pan czeka, obserwuje. Teraz, gdy przemawiam i gdy wy słuchacie i wewnętrznie odpowiadacie na to na różny sposób, On wie, gdzie jesteśmy. Zna poziom naszej dojrzałości i wszelkich innych aspektów. Czy jesteśmy zbudowani w jedną osobę? Czy nasza miłość i wiara stanowią naszą szatę ślubną? Czy jest armia, która naprawdę jest w stanie walczyć w tych czasach, by ogłaszać zwycięstwo zwycięskiego Chrystusa? I On usługuje nam w tym celu, modli się o to, pasie nas w tym celu, działa przez Kościół i przez posługę i dzieło w tym celu. To musi się zwiększyć, bracia i siostry. Nie mamy pojęcia, jaki jest czas. Pan może zmienić sytuację na świecie w jednej chwili. Niektórzy z nas może włączą telefon, czy też tablet i dowiemy się o szokujących wiadomościach, że wielkie trzęsienie wstrząsnęło wzgórzem świątyni i społeczność, która chce odbudować świątynię, już się porusza na tym wzgórzu, by ją odbudować. I wtedy pojawi się osoba w Europie i gdy przymierze zostanie podpisane przez okres 3,5 lat, święci, którzy będą żywi w tym czasie, będą wiedzieli, że mają 3,5 lata. Pan może uczynić wiele w ciągu 3,5 lat, ale dość trudno mu uczynić coś w życiu kogoś, kto zmarnował 30-40 lat lub przeszkadzał Panu to uczynić. Nie ma we mnie strachu przed niczym, jak tylko przed Bogiem, ale jest we mnie odczucie powagi, desperacji i wielkiej wagi o całe odzyskiwanie. Zbliżamy się do końca tego wieku, do zwieńczenia tego wieku. I tajemnice muszą się wypełnić. Podpunkt D. Królestwo niebios, zamieszkujący w nas Chrystus i zmartwychwstanie oraz przemienienie świętych to również tajemnice. Gdy Pan przyjdzie, ludzki rząd stanie zniszczony i objawi się Królestwo na ziemi. My chcemy tam być. Musimy być teraz w sposób tajemniczy w rzeczywistości Królestwa, doświadczając tajemnicy zamieszkującego w nas Chrystusa i zmartwychwstałego Chrystusa, który nas w ostateczności przemieni, ale najpierw musi nas przeobrazić. Mam nadzieję, że to zaczyna nas przenikać, że zbliżamy się do końca obecnego wieku, wieku tajemnicy. To nie dziwnego, że Paweł w 5 rozdziale Efezjan powiedział: wykupujcie czas. Zrozumcie, czym jest wola Pana. I w liście do Efezjan wolą Pana jest to, by uzyskać Kościół jako organiczne ciało Chrystusa. I Kościół będzie jednym nowym człowiekiem, domem Boga, królestwem Boga i oblubienicą dla Chrystusa. Teraz ostatnia część. Potrwa to może jeszcze 5 minut i czuję, że to wystarczy. Punkt 3. Wiek tajemnicy jest wiekiem wiary. I cała ekonomia Boża jest w wierze. 1 list do Tymoteusza, 1:4. Nie muszę cytować tych wersetów, po prostu przedstawię te punkty. Żyjemy przez wiarę. Stoimy przez wiarę. Postępujemy, chodzimy przez wiarę. Przemawiamy, mając ducha wiary. Modlimy się wiarą Boga. Rozwój naszej wiary dorówna procesowi tych tajemnic. A werset z Hebrajczyków 12 ma dla mnie coraz większe znaczenie. Odwracając wzrok ku Jezusowi, sprawcy i doskonalicielowi naszej wiary, pośród tej pandemii i tych wszystkich innych komplikacji, musimy nauczyć się odwracać wzrok. Wszyscy w tym się znajdujemy. Musimy odwracać wzrok ku Jezusowi, który znajduje się po prawej ręce Boga. Ty jesteś sprawcą, autorem i doskonalicielem naszej wiary. Panie, przelej więcej wiary w nas, rozwiń w nas więcej wiary. Aż przypowieść 18 rozdziału Ewangelii Łukasza się wypełni, jak ta wdowa, która się modliła i modliła, a Pan pytał się, czy gdy Syn Człowieka przyjdzie na ziemię, czy znajdzie wiarę na ziemi. Z tego względu wiek tajemnicy jest wiekiem wiary. Bez wiary nie możemy uświadomić sobie Bożej ekonomii, gdyż jest ona w wierze. Bożym wymogiem dla nas, podpunkt 2, jeśli chodzi o wszystko, co znajduje się w Nowym Testamencie, jest wiara. Podpunkt B. Wiara to zdolność urzeczywistniania, przy pomocy której urzeczywistniamy, konkretyzujemy to, czego nie widzimy lub czego się spodziewamy. W trzecim rozdziale Efezjan Paweł modli się, aby Pan nas wzmocnił mocą do wewnętrznego człowieka i aby Chrystus mógł uczynić sobie dom w naszych sercach przez wiarę. Po prostu wierzymy, gdy Go wzywamy. On przychodzi i kontaktujemy się z Nim. On udziela siebie nam. Wiara zapewnia nas, podpunkt 1, o tym, czego nie widzimy, ponieważ o tym nas przekonuje. Jest zatem przekonaniem o tym, czego nie widzimy, dowodem tego. Teraz, razem, wy i ja, możemy powiedzieć: Panie, nie widzimy Cię, ale wierzymy w Ciebie. Wierzymy we wszystko, co zostało napisane na Twój temat. Wierzymy, że teraz jesteś z nami. Nie widzimy Cię, ale kochamy Cię. Całą naszą istotą, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, kochamy Cię. Podpunkt 2. Nie zważamy, ani też nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Musimy odwrócić się od nas samych, od tak wielu fizycznych rzeczy i spraw, które odwracają naszą uwagę. Musimy odwrócić nasz wzrok ku Jezusowi. 3. Życie chrześcijańskie to życie według tego, co niewidzialne, a odzyskiwanie Pańskie polega na wyprowadzeniu Kościoła ze sfery rzeczy widzialnych i wprowadzeniu go w to, co widzialne. Być w Pańskim odzyskiwaniu w rzeczywistości, w doświadczeniu i w esencji to doświadczać odzyskiwania od tego, od bycia w sferze widzialnej do niewidzialnej. Mamy również inną odpowiedzialność, o której mówi Mateusza 24:14, to, że Ewangelia Królestwa musi być głoszona na całej zamieszkałej ziemi. W tym wieku, punkt 3 rzymski, głosimy tajemnicę Ewangelię, głosimy o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy. Nawet nasza Ewangelia jest tajemnicą. Ewangelia obejmuje wszystkie boskie tajemnice. Dlatego tajemnica Ewangelii odnosi się do całej nowotestamentowej ekonomii. Podpunkt B. W szczególności tajemnicą Ewangelii jest Chrystus i Kościół dla wypełnienia wiecznego Bożego zamysłu. Niech Pan błogosławi nas w tych dniach, aby posłużyć się słowami glinianego naczynia. Jest w nich pewien skarb, który może sprawić, że na nowo rozważymy i będziemy mieli nowe spojrzenie na nasze ludzkie życie, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, na jakim etapie, na naszą zewnętrzną sytuację w naszym chrześcijańskim życiu. Gdziekolwiek jesteśmy w naszym życiu, wzroście w życiu i w życiu Kościoła. Panie, chcemy być na bieżąco z Tobą. Chcemy żyć w nowy sposób z Tobą. Chcemy być ożywieni wraz z Tobą. Chcemy, byś przyszedł. Naprawdę, z serca chcemy powiedzieć, przyjdź, Panie Jezu. Ale głębiej Pan może zapytać, przyjść po co? Oblubienica musi być gotowa i aby oblubienica się przygotowała, Kościół musi zostać zbudowany w wieku tajemnicy, wieku łaski, wieku Kościoła, wieku wiary. Każdy dzień jest darem od Pana i każdy dzień przynosi miarę łaski. Niech nasz cudowny, przetworzony, zwieńczony, trójjedyny Bóg posunie się naprzód w każdym świętym, w każdym kościele, aż zostanie ogłoszone, Jego oblubienica przygotowała się.